Tytułowa piosenka grupy Rock and Fire to taki mój może nieco naiwny, ale może i trochę uroczy ukłon w stronę naszego gościa, który pochodzi z wydziału, czy pracuje na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a naszym gościem jest dr Przemysław Kowalczewski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nie o ziemniaczkach i nie o mięsku dzisiaj chcemy rozmawiać, a przede wszystkim o suplementach i bakteriach, tych dobrych i tych niedobrych w naszym organizmie. Bo przecież to jest coś, co żyje w nas, co nas zasiedla, panie doktorze, i co jest też polecane przez rynek, powiem tak, czasami przez specjalistów, więc dziękuję, że przyjął pan zaproszenie, ale ponieważ pana wiedza jest bardzo szeroka, to te ziemniaczki i mięsko, które wybrzmiewały, też mogą mieć wpływ na bakterie, które w nas żyją, właściwie mają wpływ, prawda?
Wszystko to, co jemy, ma wpływ na to, co jest w nas, na naszym środku, i tak na dobrą sprawę te takie prozaiczne wypowiedzi, które często słyszymy, że zdrowie zaczyna się od jelit, jesteś tym, co jesz, to wbrew pozorom to nie jest takie prozaiczne i takie banalne, bo to jest prawda. To, co jemy, wpływa na to, jak nasz organizm funkcjonuje, i te ziemniaczki i mięsko wspomniane w tej piosence też oddziałują na to, jak działają nasze jelita, jak działa nasz cały organizm.
Przez lata mówiło się o tym, no, że ziemniaki to są takie, czy mówiąc po poznańsku, pyry. To jest tanie źródło kalorii, a mięsko było na kartki. Zatem zjedzenie mięska to było zjedzenie tego czegoś luksusowego. Teraz często bywa tak, że tendencje się odwracają. Bywa to modą, bywa to kwestią przekonań, bywa to kwestią świadomego wyboru. Natomiast podczas krótkiej wymiany poza anteną powiedział pan, że raczej pan by odwrócił współcześnie, czy według swoich preferencji. Raczej zjedz ziemniaczki, a zostaw mięsko.
To nawet nie przez moje preferencje. Ja co prawda jestem na diecie roślinnej od wielu lat i nie jem mięsa od wielu lat. Natomiast generalnie naukowcy na całym świecie, mówiąc kolokwialnie, trąbią, że jemy za dużo mięsa i produktów odzwierzęcych, że powinniśmy je ograniczyć. Nie musimy je eliminować zupełnie, bo mięso dostarcza bardzo dużo cennych związków odżywczych również. Natomiast faktycznie jemy tego mięsa za dużo. I to może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Więc tutaj jak najbardziej te ziemniaczki możemy jeść, a to mięso zjedzmy sporadycznie.
Czyli dwa razy w tygodniu?
Tutaj generalnie rzecz biorąc też trudno powiedzieć, no bo nasza dieta powinna być zbilansowana i faktycznie w ciągu tygodnia powinniśmy sobie ją gdzieś tam zbilansować. Natomiast co do zasady powinniśmy po prostu jeść mniej mięsa, bo jemy go zdecydowanie za dużo. 2-3 razy w tygodniu i faktycznie kilka, ale nie codziennie, nie do każdego posiłku razy spożyta wędlina nie powinna nam zaszkodzić, o ile nie mamy jakichś predyspozycji i innych chorób, no bo to już kwestia indywidualna.
No jasne, jesteśmy złożonymi organizmami, znaczy różnie reagujemy. Jest też dostępna współcześnie poszerzona diagnostyka i zdecydowanie więcej wiemy na temat tego, co nam szkodzi. Możemy się dowiedzieć, co nam szkodzi, ale jeszcze co do tego mięska i ziemniaczków i kierując się już w stronę zasadniczego tematu naszego dzisiejszego spotkania, to jak jemy za dużo mięska, to co się dzieje z naszymi bakteriami w środku, czy raczej odczynem pH? Jak pan jako fachowiec na to patrzy?
Jeżeli jemy naprawdę za dużo produktów odzwierzęcych, bo to nie musi być tylko mięso, to może być również nabiał, czy jaja, chociażby, które też się zaliczają do nabiału, no to generalnie rzecz biorąc, to są produkty niskoresztkowe, czyli nie ma tam błonnika pokarmowego. Błonnik pokarmowy jest nam potrzebny, żeby nasze jelita dobrze funkcjonowały. I to bardzo często się mówi o tym, że perystaltyka jelit się poprawia, że to wypełnia jakby nasze jelita, uczucie sytości zapewnia, nie jesteśmy głodni przez dłuższy czas, ale to również jest pokarm dla tych bakterii, które właśnie w naszych jelitach mieszkają, które są odpowiedzialne za nasze zdrowie. Jeżeli będziemy spożywać bardzo dużo mięsa, to wyjałowimy sobie najzwyczajniej w świecie nasz przewód pokarmowy, no bo po pierwsze nie będziemy mieć tego błonnika pokarmowego, czyli one nie namnożą się, a z drugiej strony też mięso nie dostarcza tych bakterii, które no siłą rzeczy musimy uzupełniać również naszą dietą.
No dobrze, uzupełniać dietą, ale skoro na przykład zjemy więcej białka według zaleceń niektórych, to rynek oferuje nam coś, co nazywa się probiotyki. Tego jest bardzo dużo i szczerze mówiąc, probiotyki w moim życiu zaczęły istnieć przy okazji stosowanej antybiotykoterapii. Kiedyś, kiedy byliśmy dziećmi, o tych probiotykach nie mówiło się, one nie były dostępne na rynku tak szeroko jak w tej chwili. Natomiast rzeczywiście coraz częściej, czy właściwie zaczyna być tak obowiązkowo, że jeżeli lekarz już zdecyduje się przepisać nam antybiotyk, to również zaleca stosowanie probiotyków, bo już się dowiedzieliśmy, na tym już zasadza się nasza świadomość, że antybiotyki nie wybierają, co zabijają w naszym organizmie, więc jest zasadne, żeby się wzbogacać. Ale jeżeli właśnie wybieramy jakiś określony typ diety, który może sugerować, że mamy za mało błonnika, więc naturalnie nie dostarczymy, czy nie spowodujemy, że nasz organizm będzie środowiskiem, w którym bakterie się będą namnażały, to możemy sobie pomyśleć, że sobie dostarczymy te probiotyki z zewnątrz. I tutaj zaczyna się ta historia, o której chcę z panem porozmawiać.
To ja tutaj może zatrzymam się i przerwę na chwilę, bo poruszyliśmy bardzo ważny temat, który chciałbym właściwie do tego wrócić, do tych antybiotyków i do tych preparatów osłonowych tak zwanych, czyli właśnie, które jak bierzemy antybiotyki, to żeby też jeszcze brać te właśnie bakterie czy inne drobnoustroje, bo tak jak pani powiedziała, antybiotyki są po to, żeby te bakterie, tę infekcję w nas, mówiąc wprost, wyeliminować, zabić te bakterie i się pozbyć z tego naszego organizmu.
No, tak sobie wyobrażam, że trochę tak jak w serialu Było sobie życie, ten antybiotyk to jest
najlepszy serial edukacyjny.
Coś w tym jest. Ten antybiotyk to jest taki zbój z długą bronią, który po prostu wpada do naszego organizmu
i robi spustoszenie.
Dokładnie gdzie tak. Popadnie.
Dokładnie tak. I tak to właśnie działa. I teraz bardzo dużo lekarzy, i to faktycznie od pewnego czasu, przez to, że nauka poszła do przodu, wiedza poszła do przodu i faktycznie też mamy te preparaty, tak jak pani powiedziała, dawniej nie było ich. Jedliśmy kiszonki na przykład przecież. No, kapusta kiszona, ogórki kiszone, czy jakieś inne zakwasy dostarczały nam pewnych bakterii, które nam pomagały, natomiast nie było faktycznie preparatów handlowych tak dostępnych. No i lekarze też zalecają spożywanie tych preparatów. Natomiast jedna rzecz, którą trzeba pamiętać, i to już tutaj wybrzmiało w sumie, ale trzeba to podkreślić. Antybiotyki nie wybierają, więc jak będziemy brać te probiotyczne bakterie razem z antybiotykiem, to nam nic nie da. Bo tak na dobrą sprawę one nie przeżyją w naszym przewodzie pokarmowym, więc musimy kilka godzin przynajmniej zrobić sobie przerwy lub, co jest ciekawe, stosować nie bakterie probiotyczne, a drożdże probiotyczne, bo antybiotyki na drożdże nie działają. I wtedy możemy już faktycznie jedną i drugą kapsułkę antybiotyk i ten probiotyk połknąć razem i to już będzie dla naszego przewodu pokarmowego zbawienne i faktycznie będzie działać osłonowo.
To przyznam się szczerze, że o drożdżach, które działają w taki sposób, nie słyszałam. Znaczy o drożdżach jako takich, owszem. Ale o drożdżach, czy one są dostępne jako osobny preparat?
Tak. I tutaj właśnie w ogóle czym są probiotyki? Może zdefiniujmy sobie to, bo na dobrą sprawę większość słyszało ten termin. Probiotyk, prebiotyk, symbiotyk, jest dużo takich psychobiotyk, jest dużo pojęć, które faktycznie gdzieś tu może w międzyczasie będę wplatał i wyjaśniał. Probiotyki są to drobnoustroje, mikroby, które działają korzystnie na nasz przewód pokarmowy, na nasze zdrowie. Przy czym one muszą spełnić wiele warunków. Przede wszystkim one muszą mieć udokumentowane naukowo działanie prozdrowotne. Czyli to nie jest tak, że mamy sobie o jakąś bakterię, o jakieś właśnie jakieś drożdże i dobra, od dzisiaj nazywam to probiotykiem. Nie, muszą być badania naukowe, które jasno precyzują, na co, w jaki sposób i w jakich warunkach ten mikrob będzie działał, jak będzie nasze zdrowie poprawiał, bo inaczej nie możemy mówić o właściwościach probiotycznych. One muszą być też bezpieczne, muszą być łatwe do przechowywania i stabilne w czasie przechowywania, nie mogą alergizować i tak dalej. Jest bardzo dużo kryteriów, które trzeba spełnić, żeby nazwać coś probiotykiem.
Świetnie, ale od razu wejdę panu w słowo, bo przecież mówi się o tym, że tym różni się suplement diety od leku, a probiotyk nie jest lekiem, że nie podlega tak restrykcyjnej czy tak regularnej kontroli, jak coś, co jest nazywane lekarstwem.
Tylko, że tutaj nie mówimy właśnie o definicji, o lekarstwie, suplement diety, bo to tutaj w przypadku probiotyków zasada działania musi być potwierdzona. Inaczej nie możemy mówić o probiotykach, bo mamy też produkty spożywcze probiotyczne, gdzie mamy bakterie jakieś probiotyczne, na przykład dodane w jogurcie czy w jakimś innym produkcie, które jeżeli są naukowo udowodnione działania prozdrowotne, to mogą być definiowane takie klejmy, takie stwierdzenia na opakowaniu, że faktycznie na coś nam pomoże. Jeżeli nie, to nie będzie tego efektu. Natomiast co do leków, a suplementów, to faktycznie mamy leki i suplementy również probiotyczne. Plus jest takich leków, tych bez recepty, bo to w tej kategorii wtedy operujemy, że one mają, przebadane są wszerz i wzdłuż, także w okresie przechowywania. Czyli na koniec terminu przydatności wiemy, że one też mają jeszcze 100% aktywność i będą działały na nas korzystnie.
Są dostępne bakterie w kapsułkach, są dostępne bakterie w płynach.
I są tak, drożdże. Bo jeszcze o tych drożdżach.
To zostawiam kapsułki i płyn, tylko te drożdże, bo to rzeczywiście za moment bym odpłynęła już ku tym bakteriom, to wróćmy do tych drożdży. No właśnie, co z tymi drożdżami i czym one się różnią? Bo drożdże to grzyby.
Tak, drożdże to grzyby i generalnie to zupełnie są inne mikroorganizmy. One działają zupełnie inaczej. Natomiast no właśnie probiotyki wszyscy kojarzą to pojęcie i kojarzą bakterie, że bakterie probiotyczne, bo to one faktycznie najczęściej są bakteriami. I teraz też jeszcze taka ciekawostka, bo większość probiotyków to są bakterie fermentacji mlekowej, tak zwane LAB, czyli te, które możemy spotkać w wyrobach mlecznych. Natomiast nie wszystkie bakterie fermentacji mlekowej mają te właściwości prozdrowotne, czyli nie są probiotykami. No i są właśnie osobna grupa, są drożdże, które też mają udokumentowane działanie prozdrowotne. Jest ich dużo mniej, zdecydowanie dużo mniej. Ta pula drobnoustrojów bakteryjnych jest dużo szersza, stąd też popularność jest ich dużo większa. Natomiast są drożdże. I tak jak mówię, przy antybiotykoterapii rewelacyjnie działają drożdże, no bo antybiotyk na nie nie działa. Albo możemy ewentualnie robić po prostu przerwę między probiotykiem bakteryjnym a antybiotykiem i też będzie okej.
Okay. Jak pan sądzi ze swojej naukowej perspektywy, dlaczego my zdecydowanie mniej słyszymy o tych drożdżach niż o bakteriach probiotycznych?
Z naukowego punktu widzenia nie wiem. Prawdę mówiąc, natomiast z ekonomicznego, one są droższe. Te preparaty są faktycznie dużo droższe, nie są tak powszechne i pewnie też skala. Ekonomia po prostu tak działa, że jeżeli robimy coś na dużą skalę, dużo łatwiej się to namnaża, dużo łatwiej się izoluje i przetwarza, no to te preparaty bakteryjne są tańsze najzwyczajniej w świecie. I to w aptekach można zobaczyć. Natomiast one są dostępne i są bardzo też często rekomendowane przez lekarzy właśnie w antybiotykoterapii, ale nie tylko, bo te wszystkie przypadłości podróżne. Mamy wakacje. Podróżujemy po całym świecie.
Oj, tak, słynna zemsta faraona.
Ale to nie tylko właśnie... też odczarujmy ten Egipt, bo wszyscy właśnie tak... Zemsta faraona, nie jedź do Egiptu, bo będziesz miał bardzo ciekawe atrakcje.
Albo jedź, ale 3 dni z życia...
Albo tydzień, albo nawet więcej. Nie? Z życia wycięte i tam nieprzyjemności. Nie tylko tam, proszę państwa, te zemsta, bo to biegunka podróżnych, tak to powinniśmy nazywać. I one w różnych innych państwach również może nas dopaść. I te bakterie i właśnie te drożdże, nawet te drożdże bardziej, będą nas chroniły i będą nam pomagały szybciej wrócić do kondycji tej naszej prawidłowej i cieszyć się tymi wakacjami, jak będziemy tam na miejscu.
Biegunka podróżnych nie jest związana z emocjami, jest związana po prostu z pewnym rodzajem zatrucia.
Inną mikroflorą. Tam jest po prostu inna mikroflora w danym miejscu. My nie jesteśmy przyzwyczajeni, mamy tam swoją tutaj w Polsce natywną mikroflorę na żywności, w powietrzu i w glebie. Natomiast tam są inne bakterie, które mogą po prostu zasiedlić nasz układ pokarmowy i no i mamy zemstę faraona między innymi.
A proszę powiedzieć, czy pan, to nie jest pytanie naukowe, to jest pytanie wykraczające w sferę prywatną, ale pozwolę sobie je zadać. Kiedy panu się zdarza, albo zdarzało z konieczności przyjąć antybiotyk, to czy da się, bo wiem, że te probiotyki występują naturalnie, a czy da się drożdże probiotyczne też spożyć naturalnie, czy trzeba już sięgać po jakiś preparat właśnie przygotowany, dostępny w aptece?
Znaczy, naturalnie można spożywać je też, tylko że probiotyki te, które mają udokumentowane działanie, to są konkretne drobnoustroje, konkretne szczepy i to tak. Je musimy spożywać. I tutaj jest właśnie ten problem, że jeszcze też musimy je spożyć w odpowiedniej ilości. Bo to nie jest tak, że gdzieś tam jakaś jedna, powiedzmy kolokwialnie, bakteria nam się zawieruszy, ta probiotyczna i już to będzie działało nasz organizm. Nie, to musi być odpowiednia dawka, która przejdzie przez nasz układ pokarmowy, no bo one też muszą wytrzymać przejście przez układ pokarmowy. Mamy bardzo niskie pH w żołądku, mamy bardzo drastycznie różniące się właściwie warunki w całym przewodzie pokarmowym, żołądek, jelito grube, jelito cienkie, jelito grube, więc one muszą dotrzeć do miejsca docelowego, czyli w większości do jelita grubego, no i tam się zasiedlić i namnożyć. Więc ta jedna czy kilka bakterii po prostu na tego efektu nie będzie dawała, więc w żywności możemy mieć też dostępne, natomiast pytanie, czy to są właśnie te probiotyczne i czy w odpowiedniej ilości. Więc tutaj preparaty zawsze będą lepszym rozwiązaniem. Jeżeli już faktycznie mamy antybiotyki, to sięgajmy po te preparaty handlowe sprawdzone, które faktycznie mogą działać.
A jeżeli jesteśmy zdrowi i no nic nam nie dolega, nie przeżyliśmy spustoszenia tym człowiekiem, znaczy nie człowiekiem, nie zrobiło nam w organizmie rozróby antybiotyki, to czy zażywanie probiotyków ma sens?
Tutaj zdania są podzielone, bo mikrobiom ludzki jest bardzo złożony, nie tylko ludzki, no bo każdego zwierzęcia, no ale no mówimy tutaj w kontekście żywienia ludzi, jest bardzo złożony i w zależności od tego, jaką będziemy spożywać dietę, jak się będziemy prowadzić, mówiąc wprost, na co dzień, to też ten mikrobiom będzie lepszym lub gorszym, w lepszej lub gorszej kondycji.
Powiedzmy, mikrobiom to jest właśnie to wszystko, statko bakterii.
Tak, bakterii, pleśni, wirus, to jest wszystko to, co nas zasiedla, bo tam nie tylko te bakterie korzystne są, tam również dostają się przecież te negatywne, negatywnie działające na nas bakterie. No i właśnie, jeżeli mamy dobrze wypracowaną tą mikroflorę jelitową, która pracuje też na nasze zdrowie, ona też będzie nas broniła. Czyli jak spożyjemy nawet jakieś bakterie, nie wiem, sałata była już lekko zepsuta, czy jakiś nabiał był lekko zepsuty i coś tam mogło niekorzystnego już się namnożyć, to nie zasiedli naszego organizmu i nie będziemy mieć po prostu zatrucia pokarmowego. Więc musimy się dobrze prowadzić na co dzień. Dobrze faktycznie bilansować tę dietę, mieć pożywkę dla tych mikrobów w naszym przewodzie pokarmowym i wtedy jest okej. Natomiast prawda jest też taka, że badania pokazują, że ten mikrobiom zmienia się z czasem. I to jest bardzo indywidualne, tak na dobrą sprawę. I to jest nawet
aż
tak.
Ale z czasem chodzi o to, jak jesteśmy życiu. Starsi?
Tak, w naszym życiu. Dzieci i noworodki mają zupełnie inne, dzieci mają inne, osoby dorosłe i starsze mają inne. Mało tego, nawet te noworodki, nawet odpoczynając od zupełnie początku naszego życia, to czy urodzimy się naturalnie, czy przez cesarskie cięcie, to czy spożywamy mleko matki, czy mleko modyfikowane, to wszystko warunkuje to, jakie bakterie, jakie mikroorganizmy będą zasiedlały nasz przewód pokarmowy i to też będzie warunkowało to, czy będziemy bardziej, czy mniej zdrowi. Bo no tutaj ewidentnie zdrowie zaczyna się od jelit i tutaj bakterie pomagają w wielu przypadkach. Rozkładają związki niekorzystne, pomagają te antybiotyki wspomniane przecież, nawet jak spożyjemy, to one też pomagają likwidować pewne związki z tych antybiotyków, żeby nie zatruwały za długo naszego organizmu, tylko żeby faktycznie je rozłożyć i się tego pozbyć. Błonnik podczas fermentacji, bo jak te bakterie się odżywiają, no to też pewne związki powstają. Powstają witaminy z grupy B, powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które też stymulują nawet regenerację nabłonka naszego jelita i masę innych rzeczy. Jest naprawdę ogrom badań naukowych pokazujących korzystne działanie probiotycznych bakterii, probiotyków generalnie, drożdży również. Natomiast no, też mają bardzo szeroki spektrum i w odpowiednich warunkach tylko zaczną działać. Tutaj temat rzeka.
Słucham pana doktora i uśmiecham się, bo jak człowiek zmieni perspektywę, to ten świat bakterii czy grzybów jest tak fascynujący, ale w zupełnie innej skali, że rzeczywiście słucha się tego z fascynacją. Ale też wiemy, że rynek potrafi być bezlitosny, a marketingowcy nie wahają się wpuścić nas w malinę, mówiąc kolokwialnie. I o tym chciałabym porozmawiać po krótkiej muzycznej przerwie.
Tell, how do you sleep so well? Zachodzie.
Wracamy do rozmowy z naszym gościem, doktorem Przemysławem Kowalczewskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Głównym tematem są bakterie, probiotyki i trochę suplementy diety. Przed piosenką zapowiadałam, że zapytam o bezlitosne prawa rynku i marketingowców, którzy robią wszystko, żeby sprzedać określone produkty do tego stopnia, że czasami wymyślają coś, czego nie ma. Mam nadzieję, że bez użycia marek uda nam się trochę odwołać do pana wiedzy na ten temat. Co takiego potrafią wymyślić marketingowcy, że staje się to właściwie uznane za powszechnie obowiązującą prawdę, za rodzaj wiedzy.
Znaczy tutaj generalnie trzeba powiedzieć, niestety Polacy bardzo lubią tabletki. Wszelkiego rodzaju. Suplementy diety, jakieś odżywki i tak dalej. Więc marketingowcy w Polsce mają właściwie ułatwioną pracę i oni najpierw nawet stworzą jakiś pewien problem, wyimaginowany zupełnie, nawet powiedzmy pseudo jednostkę chorobową, a potem od razu jest na to suplement diety. I tak samo jest, tak na dobrą sprawę, często w połączeniu z tymi probiotykami, z tymi bakteriami, z tymi produktami, które mają korzystnie działać na nasz przewód pokarmowy. No bo historia zna takie rynkowe przypadki, że były produkty spożywcze, które były reklamowane właśnie, że spożywajcie jakiś tam produkt X i będziecie zdrowsi, bo to poprawia wasze zdrowie.
Bo na przykład w tym produkcie jest określony szczep bakterii, który no właśnie pomoże wam w trawieniu, tak? I robi się potem płaski brzuszek, odwołuje się tutaj do reklam, które są na przykład tak konstruowane.
Tak, no właśnie. I teraz problem jest taki, że o ile to na szczęście prawo nad nami czuwa i tutaj europejskie prawo właściwie to definiuje, jeżeli nie ma faktycznych, ewidentnych dowodów naukowych, że te bakterie, które są w tym produkcie, działają w ten sposób, to nie można tego tak reklamować. No i był taki produkt właśnie, który był bardzo szeroko reklamowany, że tak, spożywajcie, że to pomaga. No teraz jest, że może pomoże, że jakoś tam może działać. Czyli wydźwięk jest po prostu dużo łagodniejszy.
Już nie ale jest tak. Wiem z produkt rozmowy jest, poza anteną, jest, ale że to złagodzenie wymowy reklamy wynika właśnie z interwencji określonych organów.
Tak, no bo właśnie o to chodzi, że nie było dowodów naukowych na to, że to działa w ten sposób, w sposób bezpośredni. No jeżeli coś jest wątpliwe, no to nie możemy wprowadzać konsumentów w błąd i mówiąc, że nie wiem, przyjmując jedną kapsułkę czy jeden produkt dziennie, będziesz żył 100 lat. No.
A kto dokładnie czuwa nad tą prawdomównością reklam. Tutaj akurat odnosimy się do reklamowania produktów związanych z naszym układem pokarmowym.
Znaczy tutaj generalnie to nie tylko reklamy, ale same produkty. Główny Inspektorat Sanitarny, Nadzór Weterynaryjny czy Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności czuwa nad pewnymi aspektami, no i weryfikują. Nawet są pobierane próbki z rynku. Po prostu wchodzą inspektorzy na półki sklepowe, zabierają, kupują pewne produkty i pewne analizy są robione, czy jakieś związki są, czy ich nie ma, czy faktycznie to, co jest na etykiecie, jest zgodne, albo to, czy co jest na etykiecie, w ogóle tam powinno być. No bo właśnie, jeżeli coś nie działa, no to dlaczego definiujecie, że to faktycznie w ten sposób działa, skoro nie ma na to żadnych dowodów?
Tak się zastanawiam. I to też będzie w ramach takiego pytania, które właściwie zawiesza w przestrzeni. Pewnie tak jest, że firmy, które wprowadzają konsumentów w błąd, mają gdzieś oszacowane, że ile odniosą zysku z kreowania jakiejś rzeczywistości, ile może wynieść kara. Nie chce mi się wierzyć, że nie prowadzą takich kalkulacji.
Najprawdopodobniej to już jest w budżecie faktycznie, tak jak pani mówi, wpisane. Nie mam pewności. Tutaj jest tylko...
Ja też nie, to też jest hipoteza.
Gdybamy sobie, dokładnie, hipotetycznie możemy porozmawiać. Natomiast te kary też nie są strasznie dotkliwe. Więc podejrzewam, że producenci są w stanie pewne rzeczy nagiąć, delikatnie mówiąc, żeby faktycznie no, biznes się kręcił, a potem ewentualnie właśnie złagodzą coś, wycofają, coś zmienią, napiszą, zrobią nową etykietę, konsument się nie połapia, a biznes się kręci. Więc może tak jest, nie mam tutaj dowodów na to i nie będę tutaj mówił, że tak jest na 100%, ale podejrzewam, że ziarno prawdy w tym może być.
Probiotyki i prebiotyki, albo, tak jak pan wspominał, synbiotyki. Możemy teraz chwilę o tym porozmawiać, czym to się różni, co oznaczają te przedrostki.
Tutaj o probiotykach już mówiłem, że to są te drobne ustroje, bakterie czy drożdże, które są żywe, które wprowadzamy do naszego organizmu, zasiedlają nasz organizm i działają korzystnie. Prebiotyki to właściwie można powiedzieć karma dla probiotyków. Czyli, no bo te bakterie też muszą coś jeść. W naszym przewodzie pokarmowym ten błonnik pokarmowy, który my nie trawimy w naszym przewodzie pokarmowym, on trafia do jelit, tam jest wykorzystywany właśnie przez bakterie. No i te związki właśnie błonnikowe, które mogą odżywiać mikroflorę jelitową, to są prebiotyki. I to może być bardzo różne związki chemiczne. To mogą być pektyny, to może być skrobia oporna, to może być, nie wiem, inulina i masę innych jeszcze jakichś tam związków, które działają korzystnie na wzrost mikroflory w naszych jelitach, a synbiotyk to jest po prostu połączenie jednego i drugiego. Czyli mamy preparat taki handlowy w aptece gotowy, gdzie mamy i te żywe bakterie, które będą nas zasiedlały i już dołączoną w tej samej kapsułce właśnie porcję jakby pożywki dla tych mikroorganizmów, czyli jak one trafią do naszego żołądka i do jelit, no to one mają co jeść. Jest szansa większa, że zasiedla nasz organizm.
Teraz pytanie laika. Pytanie właściwie z dziecięcego poziomu, ale zadam je w Państwa imieniu. A jak to jest, że w tej kapsułce, która się nazywa synbiotyk, ta pożywka i bakterie, które sobie współistnieją, one się nie zjedzą w tej kapsułce?
Aha, bo to jest kwestia jeszcze utrwalenia, bo te bakterie w tych kapsułkach, one są najczęściej suszone w odpowiednich warunkach, suszone najczęściej liofilizacyjnie. To jest taka metoda, gdzie ta żywotność jest bardzo wysoka po uwodnieniu. Czyli mamy faktycznie preparat suchy. Totalnie proszek, tak jak mąka, to się zachowuje. Natomiast to są i tak żywe bakterie, jak się uwodni, a w naszym przewodzie pokarmowym najzwyczajniej to nastąpi, to one zaczynają powracać do życia i dopiero wtedy zaczynają zużywać te związki prebiotyczne z tej kapsułki. Więc w samej kapsułce bakterie, można powiedzieć, śpią, jak śpiąca królewna. I dopóki nie ten książę, czyli nasz przewód pokarmowy nie obudzi tych bakterii, no to siłą rzeczy nie są zjedzone te prebiotyczne substancje.
Ale w tej bajce mogą też istnieć substancje, których sobie nie kupujemy, czyli wracam tutaj do tej naturalnego cyklu żywienia. Pan wspomniał o kiszonej kapuście i o kiszonych ogórkach. Jesteśmy coraz bardziej otwarci na świat, więc teraz bardzo modne jest kimchi. Czy to z punktu widzenia tych bakterii, które tam istnieją, tych różnych mikroorganizmów, to jest tak naprawdę to samo? Czy kimchi działa tak samo jak kiszona kapusta z punktu widzenia właśnie człowieka?
Bardzo podobnie, bo to są tak na dobrą sprawę bardzo podobne drobnoustroje, bardzo podobne. Tak samo produkty mleczne fermentowane, czyli jogurty, kefiry, które spożywamy, to są też te bakterie właśnie fermentacji mlekowej, bo i kiszona kapusta, i ogórki, i kimchi to jest fermentacja mlekowa. Nie będziemy tutaj sobie wdawać w szczegóły biochemiczne, ale to jest ten sam rodzaj fermentacji, taki sam jak jest właśnie w produktach mlecznych. Natomiast te bakterie, które tworzą te produkty, ten charakterystyczny smak, aromat, teksturę i to, że nam to tak fajnie smakuje, to nie są bakterie probiotyczne. Niemniej jednak odczarujmy w ogóle te probiotyki, że tak musimy je spożywać, że tak generalnie te tabletki powinniśmy łykać, bo niewątpliwie one mają udowodnione działanie. Natomiast te bakterie właśnie w produktach mlecznych fermentowanych, na opakowaniach widać, w jogurcie jest napisane, zawiera żywe kultury bakterii, na przykład.
Jeżeli nie ma... I czasami drobnym druczkiem, jaki to jest szczep?
Jeżeli jest jakiś szczep konkretnie sparametryzowany, jak tam na przykład, nie wiem, BB12 czy coś takiego, to znaczy, że to są probiotyki. Natomiast jak jest żywe kultury bakterii, to znaczy, że to są po prostu te bakterie, które są wykorzystywane do tworzenia tego produktu. I te bakterie też korzystnie wpływają na nasz mikrobiom jelitowy, bo mimo iż one same bezpośrednio nie działają, w sensie nie mają udokumentowanego naukowo działania prozdrowotnego, to też działają w bardzo podobny sposób. Czyli też będą syntetyzować witaminy, chociażby z grupy B. Też będą prowadziły fermentację, będą powstawały te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe i te inne związki, które stymulują prawidłowe działanie naszego przewodu pokarmowego. No i też, co jest bardzo ważne, no, nawet jeżeli nie probiotycznymi, ale tymi bakteriami nasz przewód będzie zasiedlony, one nam nie szkodzą, one nam mogą pomóc, no to te szkodliwe bakterie, o których mówiłem, że też jak gdzieś spożywamy, nie będą mogły się przedrzeć, no bo będzie po prostu duża armia bakterii.
Wojna między dobrymi a złymi bakteriami zostanie przez dobre zwyciężona.
Dokładnie tak.
A co do tych kiszonek, proszę też uważać na... Jeżeli kupujemy, jak sobie zrobimy ogórki, teraz jest sezon właśnie zbiorów, robienia słoiczków i tak dalej, albo ogórków małosolnych, więc myślę, że temat jest jak najbardziej aktualny. Ale jeżeli nie robimy tego sami, to możemy kiszone ogórki kupić w sklepie. Ale uważajmy, bo są też takie, które są sprzedawane na przykład w folii. I mimo, że sam ogórek jest kiszony, to ta woda...
Oj, późno, ale to też nie ta audycja chyba.
To ta woda, w której... Złożyły mi się dwa słowa. To ta woda, w której te ogórki pływają, w tej, dajmy na to, folii. Ja ją próbowałam i częstokroć ona po prostu czuć, że jest soloną wodą, a nie jest tym czymś, co zrobi dobrze naszemu przewodowi pokarmowemu.
Tutaj generalnie też trzeba uważać na zupełnie coś innego, bo to, że to jest w folii, czy w wiaderku, czy w czymś innym, czy w słoiku,
to jest drugorzędna sprawa.
Problem jest zupełnie inny, bo ogórki kiszone, no jeżeli teraz mamy te świeże, które robimy sobie u siebie z ogródka, czy kupione z bazaru i sami sobie zrobimy, no to jest w ogóle najlepsze, co może być. Natomiast no, w sklepach one są przez cały rok i muszą być dostępne przez cały rok. I nie zawsze ogórki kiszone są... No, trudno powiedzieć świeże, no bo one tak de facto są świeże, ale one po prostu są jeszcze konserwowane termicznie. Czyli te dobroczynne bakterie, które tworzą te ogórki, które robią tą konserwę, tą kiszonkę...
Umierają.
No i wtedy siłą rzeczy już nawet te kiszone ogórki czy kiszona kapusta, no nie będzie dla nas korzystnie nasz przewód pokarmowy działała, no bo tam nie ma już co tam działać. To jest po prostu kapusta. I tylko to, co ewentualnie kapusta wnosi, to będzie dobre dla naszego organizmu, natomiast na te bakterie już nie ma co liczyć. I to może być właśnie ten powód, że one mogły być utrwalone i to, że to nie smakuje w ten sposób, no to wiadomo, że też to jest przemysłowe, to nie jest tak przyprawiane, to nie jest taka kompozycja dodatków, jak my lubimy, jaką możemy zrobić w domu, no bo ekonomia też tutaj siłą rzeczy rządzi.
No jest też ekonomia czasu i dlatego sięgamy często po
dokładnie.
Te kupione w słoiczku jednak, te dostępne na rynku ogórki, więc ja tutaj akurat jestem zwolenniczką, pozdrawiam mojego tatę, który jest mistrzem robienia kieszonych ogórków, ale ponieważ no, nie mam nieustających dostaw, więc jednak nie ukrywam, że kupuję te w słoikach.
Tak, to trzeba zwracać po prostu uwagę, czy one nie są utrwalane termicznie. To jest na etykiecie najczęściej napisane, że są utrwalane termicznie, albo są termizowane, albo jakieś inne tego typu określenie właśnie świadczy o tym, że one były, obróbka była termiczna, żeby one dłużej mogły być przechowywane. No bo prawda jest też taka, że jakbyśmy je źle przechowywali, czy nie wiem, w tej dostawie od producenta do sklepu, jakieś wahania temperatury, coś by się zaczęło, nie wiem, chłodzenie zepsuło i by temperatura wzrosła, to ta fermentacja, jeżeli by te bakterie były żywe, ona zacznie dalej postępować. No i wtedy mamy ten tak zwany bombaż, czyli zaczynają puchnąć opakowania, jakby to miało zaraz eksplodować.
Czyli fachowo nazywa się to bombaż.
Tak, to się nazywa bombaż.
Czyli
fachowo.
To, kiedy nam się wzbija na przykład wieczko od jogurtu, to jest
tak,
to.
Tak, dokładnie tak. I to nie świadczy o wadzie produktu, znaczy nie musi, może tak. Jeżeli to jest po prostu taki naturalny bombaż, bo właśnie fermentacja dalej postępowała, no to wydzielają się gazy, no i siłą rzeczy objętość wartość się zwiększa, więc to wieczko się zaczyna wyginać. Natomiast
czy gdzieś
konsument...
jest coś podobnego jak u nas czasami w jelitach? To też jest bombaż.
Tak, mniej więcej, znaczy to nie jest bombaż, ale tak, taka bomba z nas się może zrobić, bo właśnie fermentacja następuje i powstają gazy. Natomiast konsument, no, siłą rzeczy będzie się obawiał, czy to jest właśnie bombaż, bo fermentacja nadal ta prawidłowa, która jest
istnieje
bezpieczna.
Takie przekonanie, że jeżeli jest zniesione wieczko, to ten produkt może być już
zepsuty. Dokładnie. Nieświeży. Bo to też może być właśnie ta, niestety ta negatywna fermentacja, te negatywne bakterie mogą zacząć działać. No i siłą rzeczy, żeby zabezpieczyć konsumenta i świadomość konsumenta, żeby też była taka, że kupuje prawidłowy produkt, no często są, nawet te jogurty też są termizowane, czyli właśnie są obrabiane termicznie, żeby zabić tą fermentację i wtedy jest bezpieczne.
To teraz może przenieśmy się do Teksasu za sprawą Beyoncé na moment, odchodząc oczywiście od tematu audycji i za chwilę powrócimy właściwie, żeby postawić kropkę. This ain't Texas. Alexis, ooh, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor now. Ooh. There's a tornado, tornado in my city. Yes, the basement. That thing pretty. Surviving. A break of kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bag, come take it to the floor now.
Rozmowy po zachodzie.
No to tak jest, że Beyoncé mnie zainspirowała, żeby zadać pytanie, którego wcześniej nie zapowiadałam, że je zadam, ale swego czasu w internecie krążyły takie informacje, że Beyoncé przed ruszeniem w trasę koncertową jest na czymś, co nazywa się dieta cytrynowa, czyli lemon diet, czyli chodzi o to, żeby pić wodę z cytryną i z miodem na przykład. To działa?
Nie wiem, na co by miało działać, prawdę mówiąc.
No na oczyszczenie organizmu.
Znaczy to... Pytanie, z czego się ma oczyścić i pytanie, co będzie później po tym oczyszczeniu, no bo, no, znaczy ja tutaj zabrzmę trochę może to zabrzmi jak strzał w kolano, no bo powinienem promować żywienie i tak dalej i właśnie te zbilansowane diety, natomiast no też nie czarujmy się, jedzenie ma sprawiać przyjemność i to, co jemy, to, co mamy na talerzach, ma sprawiać przyjemność, więc jeżeli chcemy zjeść, nie wiem, sernik, ja dzisiaj na przykład...
A jutro jest dzień sernika w ogóle.
A no, kurczę, świętowałem dzisiaj. To jutro też będę świętował. Naprawdę, możemy sobie pozwolić na pewne rzeczy, o ile dostarczamy tych składników odżywczych i tak wystarczająco dużo, żeby nasz organizm mógł się odżywiać i mógł faktycznie funkcjonować. Więc takie chwilowe odtruwanie, bo właśnie, nie wiem, przez 2 dni będę nic nie jadł i będę pił wodę z sokiem z cytryną, a potem się nażrę, brzydko mówiąc, hamburgerów, no to nic nie daje, proszę Państwa.
Gdybym miała wskazać słowo klucz podczas kilku rozmów, które mieliśmy okazję odbywać, czy to w Małej Czarnej, czy dzisiaj, to w Pana wypowiedzi bardzo często pojawia się słowo zbilansowana dieta. I rzeczywiście jest to głos rozsądku. Ale co to oznacza?
To oznacza dla każdego coś innego. I tu jest właśnie pies pogrzebany, że nie ma czegoś takiego, co byśmy mogli rekomendować każdemu. To, co, nie wiem, Kowalskiemu służy i, nie wiem, jeżeli ma stracić masę ciała, bo ma troszkę za dużo ciałka i ma go zrzucić i faktycznie zrzuca, to Nowak niekoniecznie na tej samej diecie, jedząc dokładnie te same rzeczy, będzie działało to tak samo. Tu musimy podejść indywidualnie. Musimy zobaczyć, kto jakie ma predyspozycje zdrowotne przede wszystkim, czy jakieś ma choroby współistniejące i tak dalej, ale nawet to, czy my coś lubimy. No bo ja kiedyś bardzo widziałem ciekawą dietę rozpisaną przez, w cudzysłowie, dietetyka, no bo to był pseudodietetyk z kursów internetowych lub takiej firmy, która się zajmuje suplementacją.
To istnieje coś takiego, że można sobie zrobić kurs dietetyczny niestety, w internecie?
Niestety tak, ten zawód nadal nie jest regulowany i to jest bolączka tego zawodu, że musimy naprawdę weryfikować, kto układa nam diety i kto właściwie dba o nasze życie i
dobrze,
zdrowie.
Dobrze, to w takim razie jak sprawdzić dietetyka?
Niech pokaże dyplom. Jeżeli kończy faktycznie dobrą uczelnię, gdzie jest to faktycznie ten związane z żywieniem, z żywnością i tą tematyką, czy naukami medycznymi, to jak najbardziej.
Czy taki natomiast, kierunek jest na Uniwersytecie Przyrodniczym?
Oczywiście, że tak. Mamy kierunek dietetykę, mamy kierunek technologia żywności i żywienie człowieka, mamy jakość i bezpieczeństwo żywności, mamy nawet teraz nowość od tego roku, projektowanie żywności, które będzie się kierowało właśnie tylko, żeby nowe produkty o odpowiednich właściwościach projektować. Ale ten kierunek dietetyka to jest to clue i technologia żywności, no bo kiedyś nie było osobnego kierunku dietetyka, tylko technologia żywności i żywienie człowieka. Po prostu była tym kierunkiem.
Czyli jeżeli Państwo chcą być dietetykami, to na przykład właśnie na Uniwersytet
tak,
Przyrodniczy. Wiem, że też chyba Akademia Wychowania Fizycznego.
Tak, Uniwersytet Medyczny również, natomiast ja zapraszam do siebie. Mamy najwyższą kategorię naukową. Dostaliśmy ostatnio certyfikat za doskonałość dydaktyczną, więc tutaj...
Gratuluję.
Dziękuję w imieniu Wydziału. Tutaj naprawdę mogę polecić i zapraszam. I faktycznie no, musimy sprawdzać te dokumenty, no bo jeżeli ktoś zrobi kurs internetowy, jakieś szkolenie i nie ma podstaw, żeby faktycznie to robić, no to widziałem właśnie, bo wracając do tego, co chciałem powiedzieć, widziałem jakąś taką fajną dietę, rozpisaną przez, w cudzysłowie, dietetyka, przez osobę, która tak de facto igra z naszym życiem i zdrowiem, no bo dietą można zaszkodzić.
No a ufamy mocno komuś jako autorytetowi.
Dokładnie, no i zobaczyłem sobie rozkład posiłków, to już pomijam w ogóle abstrakcyjną rzecz, że tam było 7 rodzajów tłuszczu w ciągu jednego dnia. Był olej kokosowy, był olej rzepakowy, był słonecznikowy, gdzieś tam jakiś inny. No, jakbyśmy mieli zrobić zakupy, to nie wiem, chyba w hipermarkecie musiałbym zacząć mieszkać, żeby mieć wszystkie składniki tej diety. No i tam było co do ułamków grama rozpisane, co mam spożyć. To się, no nie ja, bo to nie była dla mnie dieta, ale ten pacjent. No, proszę Państwa, no, nikt nie będzie w domu odważał, nie wiem, 0,6 grama orzecha laskowego. No,
ja myślę, że będzie. Przez 2 dni góra.
Dokładnie, ale właśnie. I to jest największy błąd, że my o diecie myślimy, że dobra, pójdę na dietę, przez 2 tygodnie schudnę, a potem wracam do starych nawyków żywieniowych. Nie, my musimy myśleć o maratonie. Czyli to jest to, jak będziemy dalej funkcjonować tak na dobrą sprawę przez resztę naszego życia.
A jak się panu udało odstawić mięso i właśnie zmienić swoje nawyki żywieniowe, tak że one stały się nie chwilową zmianą, tylko właśnie jakby totalnie zmianą stylu życia.
Przede wszystkim
pytam
nie drastycznie.
Dlatego, bo szukamy dobrych przykładów.
Przede wszystkim nie drastycznie, bo najgorsze, co można zrobić, i to ja nawet, ja promuję faktycznie roślinne żywienie i redukcję albo ograniczenie, albo nawet wyłączenie produktów odzwierzęcych z diety, natomiast ja zawsze przestrzegam, i to studentów również na zajęciach przestrzegam, największym błędem, jaki można zrobić, to po prostu stwierdzić, od dzisiaj nie jem mięsa. I po prostu nie jeść. Bo tak jak mówiłem już nawet na początku naszej audycji, mięso też dostarcza wielu składników odżywczych. Więc jeżeli wyłączymy to, to musimy czymś innym to dostarczyć.
A jak?
A jak nie dostarczamy, to nasze zdrowie niestety się zacznie sypać.
A jak możemy dostarczyć?
No to, i tu znowu wracamy do tego niestety dziwnego słowa zbilansowanego żywienia. Jakieś inne składniki, czyli na przykład jeżeli witaminę B12, w roślinach ona jest w ogóle niedostępna, w mięsie jest. I to jest główne źródło witaminy B12 w naszej diecie, a potrzebujemy ją do prawidłowego funkcjonowania organizmu, do układu nerwowego i tak dalej.
Czy żebyśmy tutaj wracali do suplementów?
W przypadku wegan, tak, faktycznie. Tam bardzo często się suplementuje, ale też są na przykład płatki drożdżowe inaktywowane, które możemy dorzucać do różnych produktów, czy nawet są stosowane w produktach, żeby właśnie, które zawierają witaminę, między innymi B12, żeby właśnie tą witaminę dostarczyć. Ale w niektórych przypadkach, jeżeli faktycznie ta miska, ten nasz talerz nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej podaży związków odżywczych, faktycznie możemy, albo nawet wręcz powinniśmy sięgać po suplementy, ale tylko wtedy.
Ale jeżeli, bo powolutku musimy stawiać kropkę, a temat żywności jest tak szeroki, że moglibyśmy właściwie nie wychodzić ze studia, ale wracając, może zakończmy tym postulatem o brak drastycznych zmian. Bo pan wspomina o tym, żeby nie z dnia na dzień.
Dokładnie
to w jaki
tak.
sposób się wdrażać w tą zmianę?
Przede wszystkim trzeba poznać siebie i zacząć poznawać te nowe ścieżki żywienia, czyli sprawdzać, testować i bawić się tym żywieniem, żeby było śmieszniej, pod okiem dietetyka najlepiej, bo wtedy siłą rzeczy właśnie te zbilansowanie tych produktów, to wcale nie jest takie proste, żeby to tygodniowe żywienie sobie zbilansować, czy mamy dobrze od niego zbilansowane witaminy, związki mineralne i te wszystkie inne związki, które musimy mieć. Więc warto się tym bawić, natomiast właśnie nie róbmy tego radykalnie, bo jak rzucimy wszystko, teraz też na przykład dużo osób, na lato robimy formę na lato i nie jemy słodyczy i tak dalej. Formę robi się na lata i latami, a nie, że teraz nie jem słodyczy, ale za chwilę i tak do nich wrócę, no bo prawda jest taka, że będzie mi tego brakowało. Więc ja, jeżeli kiedyś, pamiętam, swojej mamie rozpisałem jadłospis, moja mama wyrzuciła to, mówię uczciwie, poszła do mojej koleżanki i moja koleżanka rozpisała jej dietę, no bo zobaczyła tam słodkie, normalnie jakiś tam był sernik czy coś takiego, no bo u nas się takie rzeczy jadało i zawsze się...
Sernik.
Sernik. Ale taki przykład, po prostu jakiś tam był faktycznie jakieś ciasto.
Ja akurat lubię i jestem dobra w serniku.
No i generalnie, no to tutaj następnym razem będziemy robić degustację może. Ale generalnie rzecz biorąc, no takie rzeczy też mogą się tam zjawić w tym jadłospisie, więc nie musimy mieć masę wyrzeczeń, bo to musi nam sprawiać przyjemność. I tak jak pani powiedziała, jeżeli jesteśmy 2-3 dni na diecie takiej restrykcyjnej, okej, ale no co będzie dalej? Więc musimy zrobić taki plan żywieniowy, żebyśmy mogli być na tym śmiało, z satysfakcją przez dłuższy czas.
Dalej będzie jojo, od razu mogę powiedzieć.
O, dokładnie tak.
Za 4 minuty godzina 22, czy to jest w porządku pora na kolację?
Nie to wiem. Zależy, o której idziemy spać. Ja jeszcze jestem przed kolacją, więc tak.
Tak? Czyli to złote przykazanie, że dwie godziny? Nie, że 2 godziny przed pójściem spać?
No byle nie być objedzony, no bo się orzeczek, jak jesteśmy objedzeni, no to nasz organizm ma takie uczucie ciężkości, trudno nam zasnąć, więc tak, no pewien okres przed położeniem się spać musimy.
Bywa też, że organizm działa tak, że kiedy jesteśmy najedzeni i próbujemy położyć się spać, oczywiście zaśniemy, ale na przykład śnią nam się koszmary. Spotkał się pan z tym?
Nie, ale spotkałem się na przykład nawet na swoim przypadku, że jak już zabiegany, no bo się orzeczek, każdy niestety jest coraz bardziej zabiegany, byłem też zabiegany i zapomniałem zjeść kolacji, no to niestety wstałem z łóżka i musiałem zjeść, no bo nie dałem rady zasnąć, bo byłem głodny. Więc no w jedną i w drugą stronę nie powinniśmy przeginać, ani też się głodzić, ani się objadać. No musimy to jakoś tam wyważyć.
Może jak państwo będą planowali urlop, to warto jednak zaplanować sobie zrobienie ogórków małosolnych albo też takich, które się zakiszą i odstawimy gdzieś do spiżarni albo do piwnicy. Oczywiście w ten sposób kończę już naszą audycję, przypominając, że jutro dzień sernika, a jeżeli już nie zrzuciliśmy kilku kilogramów przed urlopem, to cieszmy się jedzeniem na urlopie.
A na przyszły rok można coś pomyśleć.
Tak jest. Bardzo dziękuję za obecność w naszym studiu tą późną wieczorną porą. Doktor Przemysław Kowalczewski był naszym gościem.
Dziękuję, dobranoc.
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Tura. Radio Poznań. Pod naszym patronatem
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szczeniawie zaprasza na wystawę Chłop Niewolnik – opowieść o pańszczyźnie. Głównym celem ekspozycji jest jak najszersze przybliżenie dwóch bardzo ważnych zjawisk historycznych – tytułowej pańszczyzny i wiążącego się z nią poddaństwa. Narracyjność, zachowanie chronologii, jasny przekaz oraz obfitość eksponatów to atuty wystawy. Towarzyszy jej specjalnie wykreowana część edukacyjna, gdzie młody widz może dotknąć przeszłości, poczuć jej fakturę czy zapach. Ekspozycję można oglądać do 10 października. Trwa ostatnia część konkursowa inicjatywy artystycznej 23 prezentacje Leszno 2024 Czułość. Konkurs organizuje Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych przy współpracy z Urzędem Miasta i Starostwem Powiatu Leszczyńskiego. W tym roku wydarzenia dotyczą tematu czułość, który nawiązuje do noblowskiego przemówienia Olgi Tokarczuk Czuły narrator. Zgłoszone prace należy dostarczyć do 20 sierpnia. Wernisaż nagrodzonych prac i wręczenie nagród zaplanowano 12 października. Więcej informacji na stronie mbwa-leszno.pl. Grzegorz Kupczyk, legenda polskiego rocka, znany głównie jako wieloletni frontman poznańskiej grupy Turbo, a także zespołów Non Iron i Ceti, świętuje 40-lecie działalności artystycznej. Przy tej okazji artysta prezentuje swój pierwszy solowy album z premierowym repertuarem. Płyta pod tytułem Grzegorz Kupczyk to jest swojego rodzaju zwieńczenie wieloletniej obecności scenicznej muzyka i jednocześnie początek jego nowej drogi. 10 premierowych utworów w języku polskim, nagranych w stylu będącym połączeniem klasycznego rocka z nowoczesnym brzmieniem, to ukłon w stronę kolejnych pokoleń fanów wokalisty.
Pod naszym patronatem. Polskie Radio Poznań.
Mija 22, w poniedziałek 29 lipca. Nowe ustalenia w sprawie brutalnego mordu w Środzie Wielkopolskiej. W Poznaniu jutro protest pracowników PKP Cargo. Za chwilę także wielkopolskie posłanki o dopłatach do kredytów mieszkaniowych. Wiadomości Beata Chmielewska. Najpierw nowe informacje w sprawie zabójstwa dentystki w Środzie Wielkopolskiej. Czy według Gazety Wyborczej w willi kobiety oprócz zamordowanej i jej syna w noc napadu były wnuczki lekarki. Dorosła kobieta i nastolatka miały twardo spać, gdy napastnik najpierw ciężko ranił młotkiem 48-letniego syna lekarki, a potem ją samą. To właśnie dwie kobiety wezwały pomoc. Podejrzany w tej sprawie 48-letni Mołdawianin Aleksander L. według Wyborczej przyjechał do Polski 2 lata temu. Podczas przesłuchania miał zeznać, że za kradzieże i włamania spędził kilkanaście lat w ukraińskich więzieniach. Teraz Mołdawianin usłyszał zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Prokurator złożył wniosek o 3-miesięczny areszt, a sąd się do niego przychylił. Zbrodnia jest w Środzie szeroko komentowana. Grzegorz Ługawiak.
Jak mówi redaktor Gazety Śledzkiej,